Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że jeżeli zostanie wybrany na drugą kadencję, to polska wieś będzie w centrum jego uwagi. Taka deklaracja padła podczas posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w Parzniewie w województwie mazowieckim. W przemówieniu Andrzej Duda zauważył, że polskie miasta w ostatnich latach rozwinęły się, powstało w nich dużo ważnej infrastruktury, a wieś nadal wymaga wsparcia ze strony państwa i inwestycji. Prezydent podkreślił, że należy wyrównywać warunki życia i na obszarach wiejskich też powinny być dobre drogi, dostęp do dóbr kultury, infrastruktura rekreacyjna i sportowa.
Zapowiada się bardzo dobra następna perspektywa finansowa w Unii Europejskiej. Trzeba uczynić wszystko, żeby polska wieś, żeby samorządy wiejskie w jak najlepszym stopniu umiały także i z tych pieniędzy skorzystać. I no nie ukrywam, że nie tylko mam nadzieję, ale wierzę w to głęboko, że zostanę wybrany na następną kadencję. Ten wynik pierwszej tury jest wynikiem, który jak na razie wyraźnie mnie premiuje. Dziękuję Państwu też za wszystkie oddane głosy, ale praca przede mną dalej. Natomiast chcę powiedzieć jedno. Możecie być Państwo pewni, że jeżeli ja zostanę wybrany przez naszych rodaków, także właśnie tych mieszkających na obszarach wiejskich, na następną kadencję, to z całą pewnością polska wieś będzie w centrum mojej uwagi.
Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła we wtorek oficjalne wyniki wyborów prezydenckich. Do drugiej tury przeszli prezydent Andrzej Duda oraz wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski. Zdecydowanie wygrał Andrzej Duda, którego poparło 43,5% głosujących. Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 30,46% wyborców. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 12 lipca. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że wyborcy w drugiej turze mogą wybrać między planem inwestycyjnym, a planem rewolucji obyczajowych i planem chaosu. Szef rządu udał się we wtorek do województwa lubelskiego, gdzie spotkał się m.in. z samorządowcami w Łęcznej. Premier mówił m.in. o wychodzeniu z kryzysu wywołanego koronawirusem. Rząd wraz z prezydentem Andrzejem Dudą stawiają na inwestycje. Mateusz Morawiecki symbolicznie przekazał samorządowcom promesy na dotacje z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Powiat Łęczyński, miasto Łęczne oraz 5 okolicznych gmin otrzymają ponad 10 milionów złotych na inwestycje, które mają pomóc lokalnym społecznościom w wychodzeniu z kryzysu.
Trzeba rzeczywiście dobrze wybierać pomiędzy tym, co jest nazywane planem Dudy, pomiędzy planem inwestycyjnym, a planem rewolucji obyczajowych, planem chaosu, brakiem współpracy. Wiemy doskonale, że dzisiaj każdy może przybrać, każdy z tych naszych oponentów może obiecać wszystko. Ale kiedy byli u władzy, warto przypomnieć sobie poprzedni kryzys. Co zrobili? Podnosili VAT. Pamiętacie? Podnosili podatki. Zabrali OFE, podnieśli wiek emerytalny, a my staramy się podnosić stopę życiową ludzi i być przy ludziach.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że pieniądze na inwestycje lokalne są odpowiedzią rządu i prezydenta Andrzeja Dudy na kryzys i receptą na jego zażegnanie. Szef rządu mówił też, że dziś ważna jest mobilizacja i zrozumienie, że w obecnych wyborach chodzi o model rozwoju Polski, który ma stworzyć z niej kraj nowoczesny, bliski ludziom i dostatni. Premier przekonywał, że wybory prezydenckie to nie tylko wybory na szczeblu centralnym, ale również lokalnym. Senat rozpoczął pracę nad prezydenckim projektem w sprawie bonu turystycznego. We wtorek ustawą zajęły się senackie komisje rodziny, polityki senioralnej i społecznej oraz gospodarki narodowej i innowacyjności. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
19 czerwca ustawę przygotowaną przez Kancelarię Prezydenta przyjął Sejm. Teraz została ona skierowana do prac w Izbie Wyższej. Prezydencki projekt zakłada, że każde dziecko otrzyma bon w wysokości 500 zł do wykorzystania w kraju na usługi hotelarskie lub wypoczynek zorganizowany. Bon trafi do wszystkich dzieci bez względu na wysokość dochodu ich rodziców. Ma mieć formę elektroniczną i nie będzie mógł być wymieniony na pieniądze lub inne środki płatnicze. Bon będzie ważny do końca marca 2022 roku. Odpowiadając na zarzuty opozycji o wyborczy charakter projektu, senator PiS Rafał Ślusarz wskazuje, to reakcja na niespodziewaną sytuację. W ten sposób wspieramy nie tylko rodziny, ale także sektor turystyczny, dodaje polityk.
My troszkę zapominamy, że po pierwsze to zagrożenie ciągle jeszcze trwa, po drugie ono spowodowało wiele indywidualnych kłopotów, nieszczęść, utraty pracy, utraty środków. W związku z tym reagujemy na to wtedy, kiedy te okoliczności wystąpiły. No, można by powiedzieć, gdyby nie epidemia koronawirusa, nie byłoby tej inicjatywy prezydenta. I to jest, powiedzmy, powiązanie skutkowo-przyczynowe, a nie obecna kampania wyborcza.
Jutro rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Senatu. Wtedy Izba zajmie się ustawą na posiedzeniu plenarnym. Opozycja zapowiada poprawki. Jeżeli zostaną one przyjęte, projekt wróci do Sejmu. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji stwierdziła nieprawidłowości przy zwrocie dwóch nieruchomości w Warszawie. Komisja zajęła się adresami Zielna 32 oraz Krakowskie Przedmieście 85. Roszczenie do pierwszej nieruchomości położonej w centrum stolicy zostało zakupione za 100 tysięcy złotych. Decyzję wydano w 2002 roku na rzecz Mariana Robełka. Nabywca sprzedał nieruchomość za niemal 8 milionów złotych. Zgodnie z decyzją komisji będzie musiał zwrócić kwotę uzyskaną ze sprzedaży. Wiceminister Sprawiedliwości oraz przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta zwrócił uwagę na okoliczności, w jakich miasto oddało Zielną 32.
W listopadzie 2002 roku odbywały się w Warszawie wybory prezydenckie, które wygrał świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. I dziwnym trafem, na chwilę przed drugą turą tych wyborów, jednego dnia oddano w Warszawie 50 nieruchomości. Jedną z nieruchomości była nieruchomość przy ulicy Zielnej 32. Też jeśli wrócimy do, można powiedzieć, atmosfery politycznej w tamtym okresie, świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński wskazywał na duże nieprawidłowości w zarządzaniu miastem. Jak widzimy, warszawscy urzędnicy w tamtym okresie bardzo się spieszyli, by zakończyć wiele postępowań, kiedy kroczył ku zwycięstwu w wyborach samorządowych ówcześnie 18 lat temu. Co też jest ten dzień, 8 listopada, jest rekordowym dzień, jeśli chodzi o reprywatyzację warszawską.
Komisja weryfikacyjna stwierdziła także nieważność decyzji prezydenta miasta z 2011 roku w sprawie zwrotu nieruchomości przy Krakowskim Przedmieściu 85. Członkowie komisji tłumaczą to m.in. niewspółmierną wartością roszczeń. Roszczenia do nieruchomości nabyto za 80 tysięcy złotych przy wartości nieruchomości wynoszącej 5 milionów złotych. Zbiornik przeciwpowodziowy w Raciborzu dla Górnej Odry jest już otwarty. W uroczystym zakończeniu inwestycji przy tzw. budowli przelewowo-spustowej wziął udział m.in. minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Marek Grubarczyk powiedział, że suchy zbiornik otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Teraz czas na przekształcanie go w zbiornik mokry. Minister wskazał, że budowa gospodarki wodnej ma duże znaczenie, szczególnie wobec nadejścia bardzo niebezpiecznego okresu klimatycznego.
To też wpisuje się w cały proces legislacyjny, czyli przyjęcie specustawy, w skrócie zwanej suszowej, ale programu rozwoju retencji, który ma za zadanie budowę dużych zbiorników retencyjnych, ale i tych mniejszych zbiorników, stopni wodnych, również retencji korytowej, tej najmniejszej, czy chociażby mikroretencji, a więc budowy małych zbiorników przydomowych. To cały proces, który musi być kompatybilny, a przede wszystkim skierowany na te różne okresy pogodowe, które na pewno będą nas dotykać w najbliższych latach.
W potrójnej roli podczas uroczystości wystąpił z kolei Michał Woś. Obecny minister środowiska to także poseł i mieszkaniec Raciborza, który podczas powodzi w 1997 roku razem z rodziną musiał być ewakuowany. Polityk dziękował za zbiornik przeciwpowodziowy, wskazując, że jest on przykładem konieczności realizowania w Polsce wielkich inwestycji.
Jesteśmy przy jednej z największych inwestycji w Polsce, a największej inwestycji hydrologicznej w Polsce związanej z funkcjami przeciwpowodziowymi. I są w Polsce tacy, którzy mówią, że wielkie inwestycje nie są potrzebne, że powinniśmy robić tylko małe, lokalne inwestycje. Otóż nie. Są potrzebne i wielkie inwestycje, właśnie jak zbiornik Racibórz, właśnie jak Centralny Port Komunikacyjny, jak przekop Mierzei Wiślanej. I te wielkie inwestycje to są inwestycje, które wspierają rozwój Polski, ale które dają realne poczucie bezpieczeństwa.
Zbiornik w Raciborzu pomieści 185 milionów metrów sześciennych wody. Inwestycja ma zapewnić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe dla mieszkańców województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że liczba ozdrowieńców rośnie w tempie szybszym niż liczba nowych przypadków COVID-19. Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia do tej pory wyzdrowiało 21 281 chorych, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem. Badania laboratoryjne potwierdziły z kolei zakażenie u dalszych 239 osób, w tym u 84 na Śląsku. Łącznie zanotowano 34 393 przypadki. Resort podał też, że zmarło kolejne 19 osób, w sumie 1463. Zostały także stwierdzone nowe ogniska w województwie mazowieckim. Najnowsze dane pokazują jednak, że sytuacja się poprawia, wskazał wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.
To jest też dowód na to, że po tym jak Polacy gremialnie ruszyli do wyborów prezydenckich, które odbyły się w tę niedzielę, nie odnotowano żadnych podejrzeń, żadnych nowych informacji, które by wskazywały na to, że w związku z tym mogły być jakiekolwiek nowe przypadki. Możemy potwierdzić, że dzięki przekazaniu środków ochrony indywidualnej, dzięki wprowadzeniu odpowiednich procedur, ale przede wszystkim dzięki zapobiegliwości samych Polaków udało nam się stuprocentowo bezpiecznie przeprowadzić te wybory. Można powiedzieć, że tutaj szansa na interakcję jest znacznie mniejsza niż kiedy realizujemy inne czynności życia codziennego, takie jak na przykład wizyta w sklepie. Liczymy na to, że dokładnie tak samo sytuacja będzie wyglądała podczas drugiej tury.
Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zaznaczył równocześnie, że lokale były odpowiednio zaopatrzone w środki ochrony osobistej, które mogą obecnie do drugiej tury uzupełnić. Arcybiskup Paryża krytykuje projekt ustawy o bioetyce, która pozwala na zapłodnienie in vitro parom lesbijskim i samotnym kobietom. Na łamach dziennika Le Figaro ksiądz arcybiskup Michel Opeti sprzeciwił się powrotowi projektu do Zgromadzenia Narodowego. Wskazał, że ustawa o bioetyce doprowadzi do komercjalizacji gamet i życia ludzkiego. Ksiądz arcybiskup wezwał też deputowanych, by wykazali się honorem i zakwestionowali ten projekt. Bioetyk ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz wskazuje, że kwestie moralne i etyczne nie powinny być poddawane głosowaniu. Zaznacza, że ustawa procedowana we Francji służy legalizowaniu tak zwanych praw reprodukcyjnych kobiety.
Między innymi właśnie prawa do in vitro, które notabene jest przegłosowywane wraz z prawem do aborcji, a więc prawo, które rzekomo ma służyć reprodukcji życia ludzkiego, jest jednocześnie głosowane wraz z prawem do zabijania tego życia. To są po prostu absurdy, które są w takich właśnie działaniach odsłaniane. Niepokój budzi to, że elementem tego prawa reprodukcyjnego jest właśnie reprodukcja in vitro, która powoduje, że staje się możliwe posiadanie dziecka przez zarówno pary heteroseksualne, jak i homoseksualne. To jest oczywiście naruszenie elementu rodzicielstwa, to jest naruszenie prawa dziecka do posiadania rodziców, to jest naruszenie możliwości integralnego wychowania i rozwoju dziecka.
W ubiegłym roku, jeszcze przed pierwszym czytaniem ustawy o bioetyce, protestowały nie tylko środowiska katolickie, ale również niektóre przedstawicielki lewicy, znane z feministycznych poglądów. Liczni przeciwnicy ustawy wyrażają przekonanie, że jest ona wstępem do legalizacji procederu zastępczych matek. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.